Kasia mówiła, to też się pojawiło taka. Szemu był tak uprzejmy. Dziękuję. I pokazał spotkanie w małżeństwie. Chciałem wam powiedzieć, że od 13 lat organizujemy weekendy intensywnej komunikacji w małżeństwie. Ania i Piotr, którzy są na Zoomie, byli na takim weekendzie. Rysiu z żoną też na podobnym weekendzie był. No, nazywał się inaczej, ale podobny weekend bardzo. Basista z żoną też byli. Nowakowie też byli. Także jakbyście chcieli trochę informacji, jest to inny weekend, inna konferencja niż zwykłe konferencje też na temat małżeństw, które są bardzo dobre, bo każda rzecz na temat małżeństwa jest dobra, bo Pan Bóg, małżeństwo jest pomysłem nie człowieka, tylko Pana Boga. I to jest taki weekend, gdzie można w zaciszu własnego pokoju, w którym się jest, przez dwie doby porozmawiać ze sobą, nikt nie pyta, a co wam tam wyszło z tych rozmów, nie trzeba o sobie opowiadać. I można wrócić szczęśliwszym niż się przyjechało, co miało miejsce w naszym życiu 23 lata temu. Kiedy pojechaliśmy na taki weekend do Austrii i wracając pociągiem nocnym z Salzburga do Berlina zamiast spać, to my żeśmy ze sobą rozmawiali jak nowo zakochani ludzie. Tak więc, jeżeli będziecie zainteresowani, mamy ulotki, jest strona internetowa, to jest prowadzimy zapisy na kolejne weekendy 2025, to zmienimy na stronie, bo już prowadzimy zapisy na 2026, w tym roku nic nie będzie, a na przyszły rok 6 weekendów jest zaplanowanych, jakbyście chcieli przyjechać, to jest weekend bez dzieci, dzieci trzeba zostawić z kimś dobrym, żeby przeżyć weekend ze sobą, na co zapraszamy. U was pozdrowienia są na końcu, tak? Tak, to zbór Betesda, co się wykłada Dom Łaski, bo Betesda to znaczy Dom Łaski, to jest zbór, w którym jesteśmy od 27 lat. Serdecznie pozdrawia siostry i bracia, serdecznie pozdrawiają. Szczególnie pozdrawiają was Leszkiewicze, Estera i Robercik i Łukaszek. Tak, serdecznie prosił, żeby pozdrowić i tutaj wymienił część z was, nie pamiętam, musiałbym do SMS-u patrzeć, ale serdecznie Leszkiewicze pozdrawiali. I macie też jeszcze pozdrowienia z Dźwirzyna, bardzo serdeczne, od
Stasia Krechowicza.
Dziękuję. Stasia Krechowicza to jest najlepszy tenisista w Dźwirzynie. Tak, i ja do niego zadzwoniłem, kiedyś tam byliśmy, nocowaliśmy. Prosił, żeby was serdecznie pozdrowić. A to bardzo proszę. Tak. Czy wiecie, w jakim dniu się urodziliście? W dniu tygodnia. Tak, to wiecie. Kto się urodził w poniedziałek? Ręka do góry. Dobra. Kto się urodził we wtorek? W środę. W czwartek? W piątek?
Ja nie pamiętam.
No, możesz nie pamiętać. W piątek? W sobotę? W niedzielę? Hej, to jest nas trzej. To super. Ja też się urodziłem w niedzielę. Tak. Różnie mówią o tych urodzonych w niedzielę. Ja się zaliczam do nich dosyć dobrze, bo mam dwie prawe ręce inaczej. Tak więc. Najlepiej mi wychodzi nic nie robienie. Kochani, kim jesteś? Jaka jest twoja tożsamość? Jaka jest nasza tożsamość? Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, w 11 rozdziale, od 19 wiersza do 26, tam jest opisana historia powstania zboru w Antiochii. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jaki wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana.
Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Jakie duże uszy miał zbór w Jerozolimie? Wysłali więc do Antiochii Barnabę. Tutaj jest jeden chłopczyk, ma na imię Barnaba, tak? Na drugie ma imię ktoś. Tak? To twój syn ma na imię Barnaba. Dobrze zapamiętałem, że jest...
Syn pocieszenia to się wywołał.
O, dziękuję bracie.
Że my nawet nie widzieliśmy.
Tak. Dobrze jest znać chociaż wszystkie pierwsze imiona tych, którzy są w zborze. Co do drugich to już jest trochę gorzej, ale jak się zna, to też dobrze. Bo ja na drugie mam Mirek, tak jak twój syn. Dobrze. Wieść do nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Atiachi syna pocieszenia, który gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, co ujrzał? Ujrzał łaskę Bożą, nie skoncentrował się na poganach, tylko na łasce Bożej. Uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż jaki? Dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. Syn pocieszenia. Był dobrym, pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Potem poszedł gdzie? Do Tarsu, aby odszukać Saula. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Ich tożsamość została określona przez to, kim byli, co robili, w co wierzyli i zostali nazwani chrześcijanami. Jak byliśmy w takiej organizacji misyjnej, nazywała się ona Covenant Players. To była misja związana z teatrem. Byliśmy aktorami, uczyliśmy się na pamięć sztuk i później je przedstawialiśmy. Jedną z pierwszych, taką, żeby nas wprowadzić w te arkana całej organizacji, jak się przedstawia, była sztuka Kim jesteś? Who are you? Tak? I tam było zadawane pytanie, kim jesteś? Kim jesteś? Ten drugi, to druga postać, bo jestem tym, tamtym, a na końcu mówi, nie wiem, kim jestem. I to była podstawa do tego, żeby później prowadzić rozmowę na przykład z uczniami, kim jesteście, w co wierzycie i tak dalej. Kim jestem? Kim my wszyscy jesteśmy? Możemy powiedzieć, jestem mężem, jestem żoną, matką, babcią, ciocią, wujkiem. A kim ja jestem? W dniu, w którym się urodziłem, a była to niedziela, 22 listopada 1964 rok, czyli mam ile lat, Rysiu? To się pomylił się, 3. W 64 się urodziłem.
Moja żona dokładnie ten sam...
22 listopada, no,
to wszystkiego najlepszego. W tą samą niedzielę, tylko kilka lat później, nie? Podejrzewam. Też w 64 roku? No super.
Ale jesteście bliźniakami.
Tylko z różnych ojców i matek. Dwujajowymi. Dobrze. W dniu, w którym się urodziłem, tak?
Urodziliście się.
Ale w dniu, w którym się ja urodziłem, teraz mówię o sobie, stałem się synem, bratem, wnukiem, siostrzeńcem, bratankiem, kuzynem, mieszkańcem miejscowości o nazwie Łobez, obywatelem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nie wszyscy z was byli. Czy byłem tego świadomy? Oczywiście, że nie. Ale moja tożsamość tego, kim jestem i byłem, rozwijała się z dnia na dzień. Wkrótce zostałem uczestnikiem nabożeństw w lokalnej wspólnocie ewangelicznej, a później przedszkolakiem, później uczniem i tak dalej, i tak dalej. Z tego okresu rozwoju mojej tożsamości, też jako brata, a mam dwóch starszych braci, mam przywilej być najmłodszym. Pamiętam, że chciałem chodzić do przedszkola. Bardzo chciałem chodzić do przedszkola, chociaż mój wiek na to nie wskazywał i nie pozwalał. Dlatego, że mój starszy brat, Edward, był w przedszkolu, a ja bardzo za nim tęskniłem, więc mamie... I co robiłem? dziurę w brzuchu mamy wiedzą, dziurę w brzuchu wierciłem. W końcu mama poszła, poprosiła panią kierownik. Pani kierownik się zgodziła, pod warunkiem, że starszy brat będzie zajmował się młodszym. I ten brat się faktycznie zajmował, bo jak jedliśmy śniadanie, to najpierw mnie nakarmił, później sam jadł. Jak szliśmy spać, bo była przerwa taka na sen w południe, to najpierw mnie przebierał w piżamkę, później sam spaliśmy, wstawaliśmy, najpierw mnie ubierał z powrotem, aż panie nauczycielki mówiły, co to za dziecko, które się tak potrafi troszczyć o swojego brata, i on taki dalej też jest. Pamiętam, jak rozpocząłem naukę w szkole podstawowej. Pamiętacie, jak rozpoczęliście naukę w szkole podstawowej? Tak. A jak kiedy przyszedłem do szkoły podstawowej, to mówili, o, mały Daniel przyszedł. A Daniel to mój najstarszy brat, jesteśmy do siebie dosyć podobni. Nazywano mnie małym Danielem, od którego jestem prawie 5 lat później urodzony. To był wielki przywilej być nazwany małym Danielem. Chciałem być jak mój brat. On sklejał modele samolotów, statków. Ja też to robiłem. Mój średni brat, też starszy ode mnie, bardzo dużo książek czytał. Dlatego ja też czytałem bardzo dużo książek, bo chciałem mu dorównać. Nie pokonać, nie być lepszym, ale chciałem, on czytał, to ja też. Czasami rywalizowaliśmy, kto więcej książek, to więc ja brałem cieńsze książki. Kiedy przyszedł początek pierwszego roku szkolnego w liceum, mój brat Edward był w czwartej klasie, ja zaczynałem. Strasznie się bałem, że nie dam sobie rady i że chyba powinienem zrezygnować z liceum i pójść do zawodówki. On mówi, co ty? Nie bój się. Ty jesteś bardzo pracowity, zdolny, a ja ci pomogę. Dasz radę. I tak się stało. Kiedy mój najstarszy brat Daniel się nawrócił, i ja widziałem, a nawrócił się w tym zborze, w którym Kasia była w Szczecinie. Kiedy widziałem zmianę, jaka w nim zaszła, kiedy powierzył swoje życie Panu Jezusowi, to w moim sercu pojawiło się pragnienie też zmiany i też pójścia za Panem Jezusem, co po kilku latach też się stało. Ta tożsamość moja rozwijała się na wszystkich różnych frontach. W szkole, w zborze, między innymi chrześcijanami. I to przygotowało mnie do tego, kim teraz jestem i tym, kim pewnie w przyszłości będę jako chrześcijanin. Pamiętam bardzo dobrze, z Kasią dobrze pamiętamy, modlitwę małej dziewczynki, która wieczorem, modląc się ze swoimi rodzicami przed pójściem spać, powiedziała, Panie Boże, proszę Cię, aby moja mamusia urodziła starszego braciszka chłopczyka. W jej sercu było pragnienie mieć starszego braciszka, z którym mogłaby być, który mógłby się o nią troszczyć. I powiem tak, może każdy z nas tęskni za starszym bratem, czy też siostrą. Może nie miałeś dobrych relacji i nie masz dobrych wspomnień odnośnie swojego rodzeństwa i z nim relacji. To chciałbym ci powiedzieć, że masz starszego brata, który troszczy się o ciebie bardziej niż mój brat Edward, który chce ci pomagać, który wierzy w ciebie, który ma o tobie dobre myśli, który nigdy ciebie nie zostawi. I tym bratem jest Pan Jezus, który chce odkrywać przede mną, przed tobą, kim jesteś i do czego Pan Bóg ciebie przeznaczył. I On chce budować naszą, twoją i moją chrześcijańską tożsamość. Nigdy się nie zostawi. Wracając do mojego brata Edwarda, pamiętam, że on lubił wchodzić na najwyższe drzewa, najbardziej chyboczące się u góry drzewa. Mama przerażona była, jak patrzyła z okna naszego domu. Widziała go najbardziej cienkim czubku drzewa, on się kołysał. A kiedy poszliśmy gdzieś tam razem, a ja się bałem wchodzić na drzewa, do tej pory mam lęk, mówi, chodź, ja ci pomogę. A ja mówię, ja się boję. Nie bój się, ja ci pomogę. On schodził na dół, mnie podsunął do góry i mówi, teraz tu. Jak już wszedłem na górę, przeszliśmy razem, podoba ci się widok? Mówię, no, podoba mi się, ale już się boję, jak ja zejdę. Nie bój się, ja ci pomogę. I zszedł znów poniżej mnie i każdą moją stopę stawiał na odpowiednim miejscu, żebym ja nie spadł. Pan Jezus o każdy nasz krok się troszczy. Może nam pomóc postawić krok, na gdzie się boimy albo nie wiemy. Jest najlepszym starszym bratem, jakiego możemy sobie wyobrazić. Ale jest też przeciwnik, który chce nam ukraść naszą tożsamość. Wiemy, że w dzisiejszych czasach mamy RODO po to, żeby nikt nam naszej tożsamości nie ukradł. I żeby nie wziął kredytu na nasz rachunek, a my żebyśmy później go spłacali. Tak? On chce nam to wszystko ukraść. I on mówi do nas tak. Nie dasz rady, nie nadajesz się, jesteś do niczego, jesteś nikim, bo nie masz, i możemy sobie w przykropek postawić, nie masz takich rzeczy jak inni, nie jesteś tak zdolny jak inni, nie masz takich ubrań, nie masz takiej pracy, nie masz tak wyposażonego mieszkania. I nasza tożsamość zaczyna się chwiać. Zaczynamy nie wierzyć w siebie i jesteśmy okradzeni, tak jakby ktoś wziął na nasze dane wrażliwe kredyt, a my teraz musimy go spłacać. Ale nie pozwólmy szatanowi, diabłu zabierać nam naszej tożsamości, nas oszukiwać, bo on jest ojcem kłamstwa odnośnie innych, a najbardziej nas samych. Jaka więc prawda jest o mnie? Jaka jest moja i twoja tożsamość? A jeżeli wiem, kim jestem, to mogę być szczęśliwy. A jeżeli nie wiem, to jestem nieszczęśliwy. Był taki uczony, fizyk, nazywał się Pascal, Blaise Pascal. I on powiedział takie mądre słowa. Nie tylko nie znamy Boga inaczej niż przez Chrystusa, ale i siebie samych znamy jedynie przez Chrystusa. Znamy życie i śmierć jedynie przez Chrystusa. Poza Jezusem nie wiemy ani czym jest nasze życie, ani czym jest śmierć, ani kim jest Bóg, ani my sami. Tylko przez Chrystusa możemy się dowiedzieć, kim my jesteśmy. Kiedy czytamy w liście apostoła Piotra, drugi list, Piotr pisze do wierzących, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. W tych wersetach zawiera się też to, co określa naszą tożsamość, kim naprawdę jesteśmy i jak Pan Bóg nas postrzega, kim my jesteśmy. Panu Jezusie Chrystusie jestem całkowicie zaakceptowany. Bóg mnie całkowicie akceptuje, takim jakim jestem. Bezwarunkowo. Tak jak i my akceptujemy swoje dzieci, choć każde z nich jest różne. Prawda? Kto ma więcej dzieci, to wie. Ci sami rodzice, ale dzieci są całkiem inne. Tak, ja miałem to szczęście, że moi rodzice zostali przez Pana Boga i przez moich starszych braci przećwiczeni, tak więc mi było już lżej. No, znaczy im też było lżej ze mną, tak, bo już mieli swoje doświadczenie. No wiecie, Pan Bóg wierzy w ludzi bardziej niż ludzie w siebie wierzą. Bo nikt z nas by nie wysłał dzieci do szkoły, o której wie, że nauczyciele w tej szkole na naszych dzieciach będą się uczyć zawodu, prawda? Kto by wysłał do takiej szkoły dzieci? My sprawdzamy rankingi, jacy są nauczyciele. A ludzie się pobierają, nie mają doświadczenia w byciu rodzicami. Pyka i Pan Bóg daje im dzieci. Tak, Pan Bóg wierzy, że tych dwoje ludzi dobrze wychowa dziecko, które im daje. Bo Pan Bóg wierzy w człowieka, wierzy we mnie i w Ciebie na różnych poziomach, etapach życia. W Panu Jezusie Chrystusie jestem zaakceptowany. Wiecie, że najgłębsze rany są nam zadawane poprzez odrzucenie. Kiedy zostajemy odrzuceni, to wtedy pojawiają się bolesne rany i poprzez całe życie wtedy szukamy akceptacji. Chcemy ją zdobyć u swoich rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, znajomych, współpracowników, rówieśników. To ma też bardzo duży wpływ na to, w co się ubieramy, tak? Jak mieszkamy, jaką pracę podejmujemy, a też dla wielu ludzi, gdzie pojadą na urlop. Nie wiem, czy graliście w gry zespołowe. Jak ja byłem chłopcem, zbierała się grupa chłopców na przykład i chcieli grać w piłkę nożną. No, było nas, trzeba było mieć dwie drużyny. No i dwóch najlepszych kolegów stawało naprzeciwko siebie i reszta stała obok i wybierali. To ja biorę tego, ja biorę tego. Nikt z nas nie chciał być wybrany ostatnim. Z racji tego, że ja w tym wieku byłem trochę ruchliwy, ale byłem korpulentny, zajmowałem najwięcej miejsca w bramce, to mnie tam jakoś w środku wybierano do gry na bramce, także nie byłem na końcu. Ale nikt nie chce być wybrany na końcu. Każdy by wolałby być wybrany jako pierwszy, tak? Ale my, ty i ja, tak jak czytaliśmy, jesteśmy wybrani do Bożej drużyny. Do Jego zespołu. W liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, czwartym wierszu czytamy takie słowa, że Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata, abyśmy byli bez nagany przed Nim w Jego miłości. Bóg nas wybrał do swojej drużyny. I nie wybrał nas na końcu. O dziwo, wszystkich wybrał nas od razu. Jako pierwszy wybór. Jako najlepszy wybór. Przez Jego śmierć jesteśmy zaakceptowani do Bożej rodziny i do Bożej drużyny. Po drugie, jestem niesamowicie, każdy z nas jest niesamowicie cenny i wartościowy. Czytaliśmy, że jesteśmy narodem świętym, odłączonym, ludem, który należy do Boga. Jesteśmy bardzo cenni i wartościowi. A co nas czyni wartościowymi? Nasza wartość zależy od tego, do kogo należymy. I to bardzo dobrze widać, jak są aukcje. Możesz wystawić na aukcję swoje pióro. Piękne pióro, wieczne pióro ze złotą. Stalówka to się nazywa, tak? Najpiękniejsze pióro. Możesz powiedzieć, Ondrasz wystawił takie pióro. Ale to samo pióro, takie same pióro wystawiłby, nie wiem, Robert Lewandowski. Jak myślicie, które by pióro było lepiej zlicytowane, większą wartość by miało na aukcji?
Jako też powiem Ondraszka.
Jako też powiem Ondraszka. Bardzo dobrze. Musisz być dobry dla swojego teścia, skoro tak o tobie mówi. Tak? Ale nasza wartość zależy i wartość rzeczy zależy, do kogo ona należała podczas aukcji. A my należymy do Pana Jezusa, Króla Królów. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale, w 6 wierszu czytamy. Gdyż Ty, Izraelu, jesteś świętym ludem Pana Boga swego. Ciebie wybrał Pan, abyś był Jego wyłączną własnością. Należymy do Boga. A Izajasz napisał takie słowa, 43 rozdział, 4 wiersz. Jesteś w moich oczach cenny i drogi, i ja Cię miłuję. A Łukasz, ewangelista, zapisał takie słowa. Patrzcie na ptaki. Bóg je karmi, a wy jesteście daleko cenniejsi niż ptaki. Prawda? Jestem cenny, dlatego że Pan Jezus oddał za mnie swoje życie. Wiecie, że coś kosztuje tyle, ile ludzie chcą za to zapłacić. Prawda? My mieliśmy takie doświadczenie 13 lat temu, jak chcieliśmy sprzedać mieszkanie. Oszacowaliśmy ją na jakąś cenę. Sprzedawaliśmy je więcej niż 10 miesięcy, około 10 miesięcy. I cena tego mieszkania, sprzedaliśmy ją za cenę, jaką ludzie chcieli dać. Nie za cenę, jaką my chcieliśmy. Gdybyśmy tą cenę może obniżyli 20% od samego początku, to byśmy daleko drożej je sprzedali, niż czekając jej. Tak? A więc coś jest cenne tyle, ile za to drugi człowiek chce zapłacić. A ile Pan Bóg zapłacił za ciebie i za mnie? Jaką cenę zapłacił Pan Bóg za ciebie i za mnie? Jak bardzo cenny ja i ty jesteśmy w Jego oczach. Bóg oddał to, co najdroższe. Jezus oddał to, co najdroższe, swoje życie za każdego z nas. Bo w Jego oczach jesteśmy drodzy, wyjątkowi i warci tej ceny, żeby za nią zapłacić. I to kreuje naszą tożsamość chrześcijanina, że jestem cenny i wartościowy. Może w oczach innych ludzi nie jestem cenny i wartościowy, ale w oczach Boga jestem najbardziej cenną osobą na świecie, bo On oddał za mnie swoje życie. Jeżeli chcemy naprawdę zobaczyć naszą wartość, to możemy popatrzeć sobie na krzyż, który tam jest i pomyśleć sobie, ja tak bardzo jestem cenny, że Jezus oddał za mnie życie. Nie dajmy sobie wmówić, co mi często nie wychodzi. Nie dajmy sobie wmówić, że jestem nic nie warty. Jesteś ogromnie cenny. Kolejna rzecz, o której z tego urywka z Piotra możemy wywnioskować, jestem kochany i to na całą wieczność. W 10 rozdziale tego drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra, wy, którzy nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Jesteśmy w rodzinie Bożej, a Pan Bóg nie wstydzi się swojej rodziny. Czasami my możemy się wstydzić naszej rodziny, albo rodzina nas się może wstydzić, jeżeli my źle postępujemy. Ale Bóg się nie wstydzi swojej rodziny, my jesteśmy w Jego rodzinie. W liście do Hebrajczyków, 2 rozdział, 11 wiersz. Może ktoś przeczyta, kto otworzy? 2:11.
Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi.
Pan Jezus nie wstydzi nazywać się nas braćmi i siostrami. Bez względu na to, jacy jesteśmy. Mamy wspaniałego starszego brata. W księdze Jeremiasza w 31 rozdziale, w 3 wierszu czytamy: jaką miłością umiłowałem cię, miłością wieczną umiłowałem ciebie. Tak, dlatego tak długo okazywałem ci dobro. Wieczna miłość. Miłość, która trwa, kiedy coś dąży do nieskończoności. I ta miłość jest bezwarunkowa. Nie zależy od naszego wyglądu, nie zależy od naszego wieku, dnia urodzenia, roku urodzenia, miesiąca urodzenia, stanu posiadania, czy też intelektu. Ludzie potrafią kochać drugich ludzi warunkowo, ale Pan Bóg kocha bezwarunkowo. Pan Bóg nie mówi, jak czasami dzieci do siebie mówią, już ciebie nie lubię. I dorośli w swoim życiu w innej wersji też to potrafią powtórzyć. Ale Pan Bóg kocha nas bezwarunkowo. Ta Jego miłość jest bezwarunkowa i niezmienna. A kiedy o tym zapominamy, to zaczynają się nasze problemy. Dlaczego jesteśmy kochani? Bo Bóg jest miłością, a miłość to Boża natura. Jan apostoł powiedział, że Bóg napisał, Bóg jest miłością. To jest Jego natura, kochać. Po czwarte, jestem człowiekiem, któremu przebaczono. Bardzo często sobie sami nie potrafimy przebaczyć. Najtrudniej w tym ma człowiek, który ma temperament melancholika. On to mieli. I ja o tym dobrze wiem. I sobie przypominam, trzeba było inaczej. Można było inaczej. Mogłem inaczej powiedzieć. Ale w 1 Piotra, 2 rozdziale, 10 wiersz czytamy. Dla was nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. W Chrystusie dostąpiliśmy Bożego miłosierdzia. Pan Bóg wie dokładnie, co w Twoim, moim życiu zaszło. Dzisiaj, rano, wczoraj, przedwczoraj. W każdym dniu. On wszystko wie. Ale z łaski, czyli co to jest łaska? Niezasłużony dar. Niezasłużenie nam przebacza. My raczej chcemy przebaczać zasłużenie. Wybaczyć i jeść. Ale Pan Jezus nam przebacza bezwarunkowo. Pan Bóg nie wyrównuje rachunków. A szczególnie ze swoimi dziećmi. My lubimy wyrównywać rachunki. Nawet i w małżeństwie. Wiem, bo jaki jestem. Nieważne, o co się spieramy, ważne, żebym ja wygrał. Słucham?
I tak wiadomo, że mam rację.
No tak. Ale gdybym to wiedział, że mam rację, to by nie trzeba było się odzywać. W liście do Rzymian, 8 rozdział, 1 wiersz czytamy: nie ma bowiem żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Pan Bóg nie odpłaca nam według naszych uczynków. I to jest wspaniałe. I my też, jako Jego dzieci, powinniśmy tak robić. Bo Bożą naturą jest przebaczenie. Ja jedynie, ja mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. To Księga Izajasza, 43 rozdział. Pan Bóg nam przebacza, dlatego że to jest Jego naturą, żeby przebaczyć, żeby przygarnąć. A Pan Jezus zapłacił za wszystkie nasze grzechy przez swoją śmierć. Przez Jego krew mamy odkupienie wszystkich naszych grzechów. Czasami też nie wierzymy w siebie, że możemy coś zrobić, ale przez Boga, przez Chrystusa mogę powiedzieć, jestem uzdolniony i kompetentny. Może nie tego, nie do wszystkiego, co drugi robi, ale do wielu innych rzeczy, prawda? Największy błąd, jaki ja robię i my robimy, jest to, że się porównujemy do ludzi. A każdy jest inny. Nasz obecny gospodarz, u którego mieszkamy, ma wiele różnych kwiatów w donicach. Wczoraj nam o nich opowiadał. I te kwiaty nie mogą do siebie się porównywać. Bo jak się zaczną porównywać, no to stracą na swojej piękności. Każdy z nich jest inny. Każdy ma inną wartość. W 1 Piotra 2,9 czytamy: jesteście królewskim kapłaństwem, aby rozgłaszać cnoty tego, który was powołał. Jestem uzdolniony i kompetentny do tego. A co miał robić kapłan? Reprezentować Boga przed ludźmi i ludzi przed Bogiem. I my jesteśmy wszyscy królewskim kapłaństwem, żeby reprezentować Boga przed ludźmi i ludzi przed Bogiem. W różnorodny sposób. Na tyle, na ile jesteśmy uzdolnieni. To jest wspaniałe wyróżnienie. Tak samo jak ci, o których czytaliśmy, szli, zwiastowali Słowo i Chrystusa, dobrą nowinę, tak samo i my możemy to robić na różnych płaszczyznach naszej tożsamości. Apostoł Paweł napisał takie piękne słowa: wszystko mogę w tym, który mnie posila, czyli w Chrystusie. Dasz radę. Dasz radę wejść na to drzewo. Dasz radę w liceum. Ja ci pomogę. Dasz radę. Jesteś uzdolniony. Tak jak powiedział do mnie mój brat. Pan Jezus jest daleko lepszy niż mój brat. Pan Jezus też do ciebie, do mnie mówi: dasz radę. A mamy momenty, kiedy myślimy, że nie damy rady? Że ten dzień jest zbyt trudny? Że to wyzwanie jest zbyt trudne dla mnie? Czy ja się nie nadaję do niczego? A Pan Jezus mówi: dasz radę. Pójdź ze mną. Razem damy radę. Jestem z tobą, a mój duch jest w tobie. Jesteś kompetentny, aby mnie reprezentować. Im młodszy jest człowiek, gdy doznaje zranienia, a a jego fundamenty nie są dobrze zbudowane, tym trudniej mu uwierzyć w siebie i żyje pod przekleństwem odrzucenia i zranienia. A jak to pokonać? Poprzez odnajdywanie tożsamości w Chrystusie, w Bożym Słowie, w społeczności z Bogiem, który w nas wierzy. Twoja i moja tożsamość, to co myślisz o sobie, zależy od tego, co dla ciebie ważni ludzie myślą i mówią o tobie. Bardzo często jest tak, że polegamy na tym, co ważni ludzie, co rodzice mówią o nas. I ważne jest w procesie rozwoju dziecka, żeby rodzice mówili do dzieci dobre słowa i mówili, że w nich wierzą, że są zadowoleni z ich postępów. Nie oceniają jednego dziecka postępów do drugiego, ale cieszą się z postępów każdego. A kto jest dla mnie ważny? Kto mówi prawdziwe rzeczy? I Słowo Boże nas zachęca do tego, abyśmy uczynili Chrystusa najważniejszą osobą naszego życia i uczyli się od Niego tego, co Bóg i Chrystus mówi o nas. A On mówi tak: jesteś cenny i wartościowy. Jesteś zaakceptowany. Ja Ciebie akceptuję. Jesteś kochany miłością nie tymczasową, ale wieczną i niezmienną. Pamiętaj, że ja Ci przebaczam. Kiedy przychodzisz do mnie i mówisz o swoich porażkach, grzechach, ja Ci przebaczam. I po piąte, jesteś zdolny i kompetentny, aby wykonywać to, do czego Pan Bóg Cię posyła. Musimy tylko zapytać Go, co chcesz, żebym robił. Nie wszyscy musimy robić to samo. Nie wszyscy musimy w taki sam sposób postępować. Bo tylko Pan Bóg mówi o nas prawdę. I nie dajmy sobie zabrać naszej tożsamości, która jest w Bogu piękna. Zabrać szatanowi, który ona kłamie, ludziom, którzy nas kłamią, oszukują. Szatanowi, który mówi, jesteś potępiony i do niczego się nie dajesz. Zacznijmy wierzyć bardziej Bogu dla swojego, naszego i naszych rodzin dobra. I jak mamy postępować w związku z tym? Traktować innych tak samo, jak Pan Bóg nas traktuje. A jak Pan Bóg nas traktuje? To już mówiliśmy. Traktujmy tak ludzi, jak Pan Bóg nas traktuje. Troszczmy się o innych, szanujmy wszystkich, okazujmy dobroć wszystkim, miłosierdzie, niezasłużone dobro, czyli łaskę, przebaczenie wszystkim, tak jak Pan Bóg nam przebacza. Zachęcajmy jedni drugich do dobrych uczynków, do czynienia tego, do czego Pan Bóg ich powołał. Bądźmy wdzięczni. Bardzo łatwo jest być niewdzięcznym. Ale chcielibyśmy być wdzięczni. A ponadto wszystko naśladujmy starszego brata. Jeżeli go nie masz, ja mam wspaniałych braci, za co Panu Bogu, rodzicom jestem wdzięczny. Ale mamy jeszcze lepszego brata, który się o nas troszczy i chce nas budować i nas nigdy nie zostawi. Nigdy Cię nie opuszczę, nigdy o Tobie nie zapomnę. Czytamy choćby matka i ojciec o Tobie zapomnieli, ja o Tobie nie zapomnę. Każdy z nas przychodzi w różne trudne chwile. Każdy z nas może nie spać. Każdy z nas może się trwożyć. Jednego trudna rzecz niekoniecznie musi być dla drugiego trudną rzeczą. Ale to nie umniejsza tej osobie, że przechodzi przez trudną chwilę. Chcielibyśmy współczuć, chcielibyśmy nosić ciężary jednych drugich i budować naszą chrześcijańską tożsamość. Bo kiedy przyszedł Barnaba, syn pocieszenia, do Antiochii, to co zobaczył i czym się ucieszył? Łaską, jaka panowała, niezasłużone dobro, jako ci ludzie okazywali sobie nawzajem w tej społeczności. Wszyscy mamy ostre kanty. Kto ich nie ma, ręka do góry. A kiedy mamy ostre kanty, to musimy sobie właśnie je szlifować tym niezasłużonym dobrym. To jest najtrudniejsze. Dlatego ufajmy Panu Bogu, bądźmy w Jego Słowie zakorzenieni. Myślmy o tym, jak On o nas myśli i naśladujmy naszego starszego brata. Jeżeli podoba Ci się, że on skleja modele samolotów, to sklejaj z nim modele samolotów.
Jeżeli widzisz, że on lubi czytać, czytaj razem z nim. Tak, jeżeli lubi wchodzić na drzewa, wchodź razem z nim, on ci pomoże. Piękne będziesz widoki miał z czubka drzewa. Tak, wszystko razem z nim i damy radę, choć życie nie będzie łatwe, jak Kasia mówiła. Życie nie jest łatwe, tak? Ale kiedy jesteśmy z Chrystusem w tym życiu, to przechodzimy te wszystkie chwile, wiedząc, że on się o nas troszczy, że przejdziemy przez to, że damy radę. Jak? Nie wiem. Życzę wszystkim spokojnych nocy, przespanych. Ja mam ich ostatnio coraz mniej, ale uczę się ufać Panu Jezusowi, że będzie dobrze, że jestem utalentowany, że nie jestem nikim, ale bardzo często przychodzi przeciwnik, mówi, nie dasz rady, jesteś nikim, nie umiesz, znów zawiodłeś, a Pan Jezus mówi odwrotnie, dasz radę, teraz zawiodłeś, chodź, spróbuj jeszcze raz, dasz radę. Siostro i bracie, damy radę ze starszym bratem. Niech naszym, twoim, moim starszym bratem najlepszym będzie Pan Jezus. I z Nim chodźmy razem. Ja z moim bratem czasami tak chodziłem blisko, że jakby dzisiaj ktoś zobaczył na ulicy, jak my ze sobą szliśmy splątani rękami, to by dziwnie na nas patrzyli. A nam było tak dobrze ze sobą, tak? A Jezus jest daleko lepszy.